Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wiara jest centrum prawdziwego ekumenizmu, mówił o tym papież uczestnikom sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary.
Nuncjusz w Tel Awiwie optymistycznie ocenia kolejną rundę negocjacji watykańsko-izraelskich.
Kościół pamięta o ofiarach zagłady.
27 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Przygotowywany obecnie rok wiary ma się przyczynić do tego, by Bóg stał się znowu obecny w dzisiejszym świecie. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary. Nawiązał do ekumenizmu, będącego tematem jej obecnych obrad.
Dziś możemy stwierdzić liczne dobre owoce dialogów ekumenicznych. Musimy też jednak uznać, że niebezpieczeństwo indyferentyzmu całkowicie obcego myśli Soboru Watykańskiego II wymaga naszej czujności. Indyferentyzm ten powodowany jest coraz bardziej rozpowszechnioną opinią, jakoby prawda nie była dostępna człowiekowi. Trzeba by zatem ograniczyć się do znalezienia reguł praktycznych, mogących ulepszyć świat. W ten sposób wiarę zastąpiłoby się moralizmem bez głębszych podstaw. Centrum prawdziwego ekumenizmu jest natomiast wiara, w której człowiek spotyka prawdę objawiającą się w Słowie Boga. Bez wiary cały ruch ekumeniczny zostałby sprowadzony do jakiejś formy umowy społecznej, do której przystępuje się ze względu na wspólny interes. Logika Soboru Watykańskiego II jest całkiem inna. Szczere dążenie do pełnej jedności wszystkich chrześcijan to dynamizm ożywiany Słowem Boga, Bożą prawdą, która przemawia do nas w tym Słowie.
Papież zwrócił też uwagę, że nowym wyzwaniem dla ekumenizmu jest problematyka moralna.
W dialogach nie możemy pomijać wielkich kwestii moralnych co do życia ludzkiego, rodziny, seksualności, bioetyki, wolności, sprawiedliwości i pokoju. Ważne byłoby mówić na te tematy jednym głosem, czerpiąc z fundamentów w Piśmie Świętym i w żywej tradycji Kościoła. Ta tradycja pomaga nam odszyfrować język Stworzyciela w Jego stworzeniu. Broniąc podstawowych wartości wielkiej tradycji Kościoła, bronimy człowieka, bronimy stworzenia. Difendiamo l'uomo, difendiamo il creato.
Uzgodniono dalsze kroki ku zawarciu porozumienia w sprawach ekonomicznych i fiskalnych Kościoła katolickiego w Izraelu. Mówi o tym wspólny komunikat wczorajszej sesji plenarnej stałej komisji między Stolicą Apostolską a Państwem Izrael w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Jerozolimie. Jak czytamy w komunikacie, odbyła się ona w atmosferze otwartej, przyjaznej i konstruktywnej. Dokonano znacznych postępów w ważnych kwestiach. Nie podaje się jednak żadnych szczegółów, prócz tego, że następną sesję plenarną komisji zaplanowano na 11 czerwca bieżącego roku w Watykanie. Delegacji Stolicy Apostolskiej przewodniczył prałat Ettore Balestrero, podsekretarz do spraw relacji z państwami w Watykańskim Sekretariacie Stanu, a izraelskiej wiceminister spraw zagranicznych Dany Ayalon. Obaj kierują negocjacjami już od kilku lat. Do delegacji watykańskiej należał też nuncjusz apostolski w Izraelu, arcybiskup Antonio Franco.
Dokonano postępów rzeczywiście znacznych. Daje to nadzieję na osiągnięcie w stosunkowo krótkim czasie tego porozumienia, które dotyczy praktycznych aspektów życia i działalności Kościoła w Izraelu, podatków i miejsc świętych. Pozostają tylko nieliczne kwestie, nad którymi będziemy musieli jeszcze pracować. Postępy, jak sądzę, zawdzięczamy temu, że te długie lata negocjacji doprowadziły nas do lepszej wzajemnej znajomości, a zatem powiedziałbym także do większego zaufania. Praca była konstruktywna, atmosfera pozytywna, bo już od wielu miesięcy pracujemy nad tym, co jest naszym oczekiwaniem, nad kwestiami, które leżą nam na sercu i są zasadnicze dla samego życia Kościoła. Przedstawiliśmy je, wyłożyliśmy nasze racje, spotkaliśmy się, powiedzmy, ze zrozumieniem potrzeby dania odpowiedzi. Zrobiliśmy zatem znaczne postępy.
Jak informuje agencja AFP, powołując się na źródło zbliżone do negocjacji, osiągnięto porozumienie co do podatków miejskich, gruntowych i od działalności stowarzyszeń katolickich oraz w kwestii wywłaszczenia terenów. Trwające od 12 lat negocjacje watykańsko-izraelskie trzeba będzie jednak kontynuować, dopóki nie uzgodni się wszystkich spraw dotyczących statusu prawno-finansowego własności Kościoła w Ziemi Świętej. Pragnący zachować anonimowość informator wyraził optymizm co do możliwości dość szybkiego osiągnięcia porozumienia, skoro dokonano tym razem rzeczywistych postępów. Jak uważa, do jego zawarcia mogłoby dojść po dwóch następnych sesjach plenarnych negocjacji. Ponieważ odbywają się one w półrocznych odstępach, oznaczałoby to, że trzeba będzie poczekać jeszcze rok.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Pomimo tego wszystkiego, co mogą dać nowoczesne środki komunikacji, korzystający z nich ludzie często doświadczają głębokiej samotności, prawdziwej pustyni. Do nich musimy dotrzeć z Ewangelią, podkreśla arcybiskup Claudio Maria Celli w przesłaniu do uczestników dorocznego spotkania Francuskiej Federacji Prasy Katolickiej. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu zdecydowanie poparł starania katolickich mediów o pełniejszą obecność w nowych przestrzeniach medialnych, zwłaszcza w internecie. Jest to kultura, w której urodziły się już nowe pokolenia, zaznacza arcybiskup Celli.
Z kolei zdaniem przewodniczącego federacji Bernarda Bienvenu, kościelne media we Francji przechodzą gwałtowną rewolucję. Znikają z obiegu stare tytuły, pojawiają się nowe ośrodki informacji. Jesteśmy coraz bardziej obecni w sieciach społecznościowych. Dzieje się to szybciej niż się spodziewaliśmy, podkreśla Bienvenu.
Coraz wyraźniejsza obecność muzułmanów w Europie wymaga od chrześcijan pogłębienia własnej wiary, uważa sekretarz generalny Rady Konferencji Biskupich Europy ksiądz Duarte da Cunha. Dziś w Genewie rozpoczęło się doroczne spotkanie przedstawicieli katolickich episkopatów kontynentu z Konferencją Kościołów Europejskich reprezentującą wyznania niekatolickie. Jednym z głównych tematów obrad jest wyzwanie, jakie stanowi dla chrześcijan coraz wyraźniejsza obecność muzułmanów w Europie. Przedstawiciele różnych kościołów myślą o podjęciu wspólnych inicjatyw w tym względzie, choć jak zaznacza ksiądz da Cunha, zdania w tej kwestii są podzielone. W jego przekonaniu obecność muzułmanów zobowiązuje chrześcijan do działalności misyjnej. Dialog z islamem powinien prowadzić do głoszenia Ewangelii, zaznacza sekretarz generalny CCEE.
Innym tematem rozpoczętych dziś obrad jest sytuacja cyganów w Europie. KEK i CCEE zajmowały się już tą kwestią podczas specjalnej konferencji w Brukseli. Teraz strona katolicka przedstawi swoje wnioski, w których mowa jest o trzech głównych filarach posługi wśród cyganów. Chodzi tu o pomoc w edukacji, integracji oraz znalezieniu pracy, podkreśla ksiądz da Cunha.
O solidarności wiernych rosyjskiego prawosławia z narodem greckim w czasach kryzysu zapewnił patriarcha moskiewski Cyryl. Słowa wsparcia padły na spotkaniu z szefem greckiej partii Nowa Demokracja Antonio Samarasem w Moskwie. Ponadto patriarcha zapowiedział zbiórkę środków materialnych na rzecz Greków, którzy ucierpieli na skutek kryzysu ekonomicznego.
Zbiórka zostanie niebawem przeprowadzona we wszystkich świątyniach prawosławnych Rosji. Patriarcha podkreślił, że naród grecki był zawsze bliski sercu Rosjan. Wysoko ocenił dobroczynną działalność greckiego kościoła prawosławnego, wspomagającego osoby najbardziej zubożałe wskutek kryzysu. Wskazał na nietrwałość związków politycznej koniunktury, która przychodzi i odchodzi. To, co pozostaje, jest trwałe, to zdaniem patriarchy, prawosławie będące ważnym czynnikiem narodowej tożsamości Rosjan i Greków. Patriarcha przypomniał niedawną peregrynację znajdujących się na stałe w Grecji relikwii męczennika Dymitrija i świętego pasa Matki Bożej. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia zaznaczył, że żaden miting polityczny nie zgromadził nigdy tak wielkiej rzeszy ludzi jak obecność świętych relikwii. Patriarcha wyraził nadzieję na przyjazd do Rosji zwierzchnika greckiego prawosławia Hieronima. Ze swej strony gość z Grecji oświadczył, że prawosławie jest fundamentem pomagającym człowiekowi przezwyciężyć wszelkie trudności. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Do bycia kościołem ubogich zachęcają wiernych Azji i biskupi tego kontynentu. W Bangkoku w Tajlandii zakończyły się obrady Federacji Azjatyckich Konferencji Biskupich. Spotkanie było zorganizowane w formie warsztatów, a uczestnicy przez 3 dni doświadczali warunków misyjnych, zanim przystąpili do jednodniowych obrad. Zorganizowano dla nich wizyty u mniejszości etnicznych, u chorych na AIDS, wspólnot w ciężkiej sytuacji ekonomicznej oraz ofiar handlu ludźmi.
W opublikowanym następnie komunikacie biskupi przyznali, że Kościół jest często jedynym adwokatem broniącym praw ubogich i cierpiących Azjatów. Niemniej wyczulenie na ich los winny jeszcze bardziej okazywać kościoły lokalne oraz katolickie ruchy i wspólnoty. To one, apelują biskupi Azji, winny domagać się u rządzących poszanowania prawa dla skazanych na życie na marginesie społecznym.
Tragedii Holokaustu nie można i nie powinno się zapomnieć. Jeśli znaleźli się wtedy ludzie zdolni do tak absurdalnego okrucieństwa, nie można mieć gwarancji, że nie powtórzy się to w przyszłości. I tak bolesna pamięć staje się ostrzeżeniem na dziś i na każdy czas. W ten sposób watykański rzecznik skomentował obchodzony dziś, w 67. rocznicę wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ksiądz Federico Lombardi w cotygodniowym komentarzu radiowym zwrócił uwagę, że dla chrześcijan Auschwitz jest swoistym miejscem teologicznym, gdzie stajemy wobec tajemnicy zła, którą konfrontujemy z tajemnicą krzyża. Włoski jezuita przypomniał, że miejsce to odwiedzili zarówno papież Polak, jak i papież Niemiec, co ma być dla wszystkich zachętą do solidarności z ofiarami zagłady, zwłaszcza z Żydami.
67 anni non sono pochi.
67 lat to nie mało. Pokolenie naocznych świadków, tych co przeżyli czas okropności Holokaustu, gwałtownie topnieje. Należy wziąć pod uwagę niepokoje tych, którzy obawiają się zapomnienia albo co gorsza negacji, która wynika nie tylko z niewiedzy, ale także, i to jest straszne, z nienawiści motywowanej politycznie, etnicznie czy religijnie. Tymczasem pamięć Holokaustu jest w historii ludzkości zasadniczym punktem odniesienia, by zrozumieć, o co chodzi, gdy jest mowa o niezbywalnej godności każdej osoby, o powszechności praw człowieka i o zaangażowaniu w ich obronie.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Oświęcimiu odbyły się dzisiaj obchody 67. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W ich ramach, w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Męczennika, sprawowana była msza święta w intencji ofiar i byłych więźniów. W homilii ksiądz Jan Nowak, dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy, podkreślił, że dzisiejsza obecność i modlitwa w kościele świadków czasu obozów zagłady to dowód tego, że dobro jest silniejsze niż zło.
Tymczasem świadectwo obecnych pośród nas, świadków tamtych czasów, zwraca uwagę, że wszystko nie zależy od tego, co jest na zewnątrz, ale zależy od tego, co mamy wewnątrz nas, od tego, co jest w naszej duszy i w naszym sercu. Przez całe życie będziemy się czegoś bać, ale nie wolno nam zapomnieć, że boimy się tego, co jest na zewnątrz. A tak naprawdę trzeba się bać samego siebie. Zło wypływa z nas. Mamy wolną wolę i możemy wybrać zło, ale możemy wybrać dobro.
Dzisiaj przypada również ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ustanowiono go dla uczczenia pamięci wszystkich ofiar mordów dokonanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Mimo światowego kryzysu w 2011 roku nie zmieniła się liczba osób udzielających pomocy potrzebującym, wynika z najnowszych badań Centrum Badania Opinii Społecznej. Deklaracje takie składa 73% Polaków. Prawie 2/3, 62%, co najmniej raz przekazało pieniądze na cele dobroczynne, a niemal połowa, 45%, udzieliła pomocy rzeczowej. Co ciekawe, w różnego rodzaju formy działalności na rzecz innych stosunkowo najczęściej włączały się osoby praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.